Tydzień temu kazanie było o małżeństwie. Dzisiaj dobrze okolicznościowo byłoby o kobietach i w sumie poniekąd będzie o kobietach, będzie o dzieciach, ale nie tak dosłownie. Będzie w pewnym sensie alegorycznie, symbolicznie, bo przed nami jest taki fragment w liście do Galacjan, gdzie Paweł opiera swoje nauczanie o takie przenośne znaczenie pewnych wydarzeń z życia Abrahama, z tego jak właśnie urodziły mu się synowie, dzieci, synowie z Hagar na początku, a później z Sary. Więc zobaczmy ten fragment w Galacjan, to jest 4 rozdział od 21 do 31 wersetu. List do Galacjan, 4 rozdział od 21 do 31 wersetu. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie dociera do was to, co prawo mówi? Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, ten z wolnej na mocy obietnicy. Ma to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, rodzące w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. Natomiast górna Jerozolima jest wolna i ona jest naszą matką. Jest bowiem napisane, wiwato i niepłodna, która nie rodzisz, zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia po Izaaku, jesteście dziećmi obietnicy. Kiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. Lecz co czytamy w Piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. A zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Taki bardzo obrazowy dzisiaj fragment. Natomiast Paweł dalej tutaj przeciwstawia poleganie na prawie i poleganie na Bożej obietnicy. Wcześniej w tym rozdziale mieliśmy taką bardzo osobistą część tego listu, gdzie Paweł wyrażał swoją troskę o Galacjan, przypominał im, co się działo, kiedy go przyjęli, a jak teraz czy później zaczęli odrzucać to, czego ich nauczał. I tam było widać bardzo mocno, że zależy mu na tym, żeby Galacjanie trzymali się prawdy Ewangelii. Nawet pisał w takim obrazie też, że doznaje bólów porodowych po to, żeby Chrystus był w nich ukształtowany. Tak bardzo bolało go to, że nie widział w nich Chrystusa. I po wylaniu swoich uczuć Paweł wraca do argumentów z Pisma, natomiast właśnie do takiego dosyć specyficznego argumentu, który różnił się od tego, o czym pisał wcześniej. Bo tutaj mamy taką obrazową interpretację wydarzeń z Starego Testamentu. Ponownie jest przykład Abrahama. Wielokrotnie już Paweł używał tego przykładu. Ale teraz wyciąga z tej historii takie znaczenie alegoryczne, symboliczne. I tutaj pojawia się pytanie pewnie w naszych głowach, czy tak można czytać Biblię? Czy w taki sposób możemy czytać różne fragmenty i tworzyć albo szukać pewnych symbolicznych znaczeń? Natomiast dla Pawła tutaj to jest po prostu ilustracja tego, czego już nauczał z innych fragmentów. Ilustracja tego, co już wcześniej wykazał, dowodził i wykazał to nie z jakiejś alegorii, ale z twardych faktów z życia Abrahama, z zadania prawa, z tego wszystkiego, co działo się w tym testamencie. A teraz już na bazie tego, co wcześniej nauczał, po prostu używa pewnej przenośni, żeby przypomnieć im, kim są. Tak, jesteście dziećmi obietnicy, a nie dziećmi niewolnicy. I mówi im o tym także po to, żeby ich wezwać do tego, żeby oni odrzucili to zniewolenie, które wynika z polegania na prawie. I mamy tutaj takie trzy fragmenty. Jest wprowadzenie do historii, to są pierwsze trzy wersety. Potem zaczyna się ta część alegoryczna, 24 do 27. I koniec jest takim zastosowaniem tego znaczenia tej alegorii, gdzie Paweł pisze, co w związku z tym, że takie znaczenie jest alegoryczne tych wydarzeń, co oni mają w związku z tym zrobić. Więc początek tego fragmentu, werset 21, on wprowadza nas w problem, na który Paweł odpowiada. On pisze do ludzi, którzy chcą być pod prawem, czyli którzy chcą opierać się na uczynkach prawa. No i to była inna Ewangelia od tej, którą Paweł wcześniej im głosił. Natomiast po tym, jak wrócił, czy wyjechał stamtąd, wyszedł stamtąd, to pojawili się ludzie, którzy oszukali ich, a Galacjanie nie dali się omamić ludziom, którzy uważali, że no muszą jednak trzymać się praktyk żydowskich, mimo tego, że nawet nie byli Żydami. I Paweł już wcześniej na to odpowiadał. On wcześniej już pisał mi o tym, że jeżeli chcą być pod prawem, to muszą wypełnić całe prawo. No nie ma zmiłuj. Jak chcecie być pod prawem, to musicie być pod prawem do samego końca. Bo inaczej, jeżeli złamiecie chociaż jedno przykazanie, to będziecie pod przekleństwem. Stąd też to pytanie, czy nie dociera do was to, co mówi prawo? Tak jakby mówił im, jak możecie chcieć być pod prawem, skoro nie wiecie nawet, co prawo mówi, z czym to się wiąże. Więc pokazywał Galacjanom, że oni tak naprawdę nie rozumieli tego prawa, którego chcieli się trzymać. To było coś, co wcześniej już tłumaczył w tym liście. Jaki jest w ogóle cel prawa? Tłumaczył, że prawo nie znosi wcześniejszych obietnic, ale ma prowadzić do Chrystusa. Natomiast w tym fragmencie on uważam, że pisze o prawie w trochę innym znaczeniu, nie tyle w znaczeniu przykazań i przepisów, bo słowo prawo ma też inne znaczenie. Może opisywać część Starego Testamentu, pierwszych pięć ksiąg Mojżesza. I myślę, że właśnie tutaj Paweł używa tego w tym znaczeniu, bo zaraz po tym, 22 werset, on pisze, napisane jest przecież. I wraca do tego, co działo się właśnie w Księdze Rodzaju. Więc on mówi o prawie w znaczeniu historii Starego Testamentu. I zwróćmy uwagę, że on pisze do kościoła, który był złożony głównie z pogan. Pisze do pogan i powołuje się na przykłady, na szczegóły życia Abrahama. Co sugeruje, że powinni byli je znać. Co pokazuje z kolei, że musiał ich tego uczyć, no bo nie wzięli tego sami skądś inąd, tylko musieli to usłyszeć od niego. Czyli Paweł nie stwierdził, idąc do pogan, wam Stary Testament nie jest potrzebny, pisma nasze żydowskie nie są potrzebne, skupię się tylko na Jezusie, na historiach z jego życia. Nie. Paweł poszedł do nich i także nauczał ich tego kontekstu, który mówił i zapowiadał przyjście późniejsze Jezusa. I myślę, że to jest także wskazówka dla nas, że także tego my potrzebujemy. Bo Stary Testament może nas wiele nauczyć, może nam nawet pomóc zrozumieć Ewangelię, może nas nawet uodpornić na zagrożenie fałszywą Ewangelią, bo właśnie dlatego Paweł używa Starego Testamentu w tym miejscu. Dlatego, że byli fałszywi nauczyciele i Paweł sięga do Starego Testamentu, żeby pokazać Galacjanom, że oni się mylili, ci fałszywi bracia. Więc także nam jest to pomocne, tym bardziej, że ludzie, którzy głoszą fałszywą Ewangelię, często odwołują się do Starego Testamentu. Nie wiem, czy to zauważyliście, bo bardzo łatwo jest po prostu wziąć historię Starego Testamentu, jakąś jedną z historii i na jej bazie wymyślić cokolwiek. Trochę trudniej zrobić to z listami, oczywiście też tak się dzieje, ale kiedy bierzesz historię Starego Testamentu, jakąś historię Dawida, czy proroków, kogokolwiek, to można na bazie tego tworzyć wiele rzeczy. I ciężej jest ludziom, którzy tego słuchają, zorientować się, że coś jest nie tak. Więc jeżeli my nie będziemy rozumieć tych historii, to możemy dać się przekonać takim osobom. Na przykład ludziom, którzy będą cytować błogosławieństwa Starego Testamentu, Starego Przymierza. Tutaj Księga Powtórnego Prawa ma taką całą listę błogosławieństw. Na przykład, że Bóg wywyższy cię ponad wszystkie narody. Że będziesz zawsze na górze, a nigdy na dole. Że będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu, błogosławione będzie twoje potomstwo. Taka bardzo przyjemna perspektywa. Perspektywa, którą także dzisiaj możemy usłyszeć, że Bóg będzie tobie materialnie błogosławił, jeżeli coś tam będziesz robił. Tylko problem jest w tym, że te błogosławieństwa zależały od przestrzegania przykazań, od doskonałego przestrzegania wszystkich przykazań. Że jeżeli ktoś złamie chociaż jedno przykazanie, to zamiast listy błogosławieństw jest cała lista przekleństw. I tego już pewnie nie usłyszymy od tych, którzy właśnie głoszą taką Ewangelię dobrobytu. Że jeżeli będziesz w czymś posłuszny, to Bóg tobie będzie błogosławił. No jeżeli złamiesz chociaż jedno przykazanie, to są przekleństwa, jeżeli chcesz na tym polegać. Dlatego o tym nie mówią, bo musieli powiedzieć, że to jest niemożliwe. I tak naprawdę wychodzi na to, że głoszą prawo, a nie Ewangelię. A Paweł tutaj właśnie podkreśla, co dokładnie mówi prawo. Że nasze prawo nie da nam sukcesu. Dlatego, że my, jeżeli chcemy na tym polegać, na pierwsze zakręcie wypadamy z drogi. Więc taki wstęp, po co w ogóle on tutaj pisze o tym prawie. Natomiast spójrzmy teraz, na co Paweł zwraca uwagę w historii Abrahama. Napisał, że Abraham miał dwóch synów. I oczywiście Paweł wiedział, że Abraham miał więcej niż dwóch synów w sumie. Jeżeli znamy historię, to po śmierci Sary Abraham ożenił się jeszcze z Keturą, z którą miał jeszcze sześciu synów. Natomiast w tej historii do tego argumentu Pawła ważny jest kontrast między dwoma synami. Ismaelem i Izaakiem. Ale czemu w ogóle było to istotne, żeby przywołać właśnie taką historię o synach Abrahama? To było istotne, bo Żydzi szczycili się tym, że są potomkami Abrahama. I Paweł też już na to w tym liście odpowiadał, że potomkami Abrahama są ci, którzy wierzą Bożym obietnicom, tak jak Abraham. Czyli nie tyle ci, którzy urodzili się jako potomkowie fizycznie Abrahama, ale ci, którzy są w Chrystusie, którzy mają taką wiarę jak Abraham. Tutaj w tej części listu Paweł robi coś trochę innego, używa trochę innego argumentu. On mówi im, że Abraham miał trochę więcej dzieci. Więc ważne jest nie tylko, czy jesteś dzieckiem Abrahama, ale którym z nich jesteś. Potomkiem którego z nich jesteś. Bo nie wszystkie były dziećmi obietnicy. I dlatego opisuje jednego syna, który urodził się z niewolnicy i tego drugiego Izaaka, który urodził się z kobiety wolnej, czyli Sary. I pisze, że ten pierwszy urodził się dzięki zabiegom ciała, to 23 werset. I tutaj chodzi oczywiście o Ismaela. Chodzi o tego pierwszego syna Abrahama. Jak pamiętamy, Abraham z Sarą nie mogli mieć przez długi czas dzieci i to mimo obietnic Bożych tego, że Bóg obiecał Abrahamowi, że uczyni z niego wielki naród. Że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Nawet imię Abrahama, czy najpierw Abrama, też wskazywało na to, że on będzie ojcem. Abram oznaczał wywyższony ojciec, Abraham ojciec wielu. Więc takie potężne imię, ale jednak przez długi czas nie było zgodne z tym, co było jego rzeczywistością. Bo Sara nie dawała mu dzieci, a byli już w podeszłym wieku. Abraham po 80, Sara po 70, więc czas nie grał na ich korzyść. I wiemy, że Sara miała pewien pomysł, podsunęła go mężowi Abrahamowi, żeby on współżył z jej niewolnicą z Hagar. I to jest historia, którą widzimy w 16 rozdziale Księgi Rodzaju. Na początku właśnie 16 rozdziału jest ten opis, że Sara nie urodziła dzieci Abrahamowi, ale jest wspomniane w tym miejscu, że miała niewolnicę egipcjankę Hagar. No i właśnie powiedziała Abrahamowi, żeby współżył z tą kobietą i to był jej pomysł na potomstwo. Żeby mąż ożenił się z jej niewolnicą. To chyba nie trzeba mówić, że to niezbyt dobra porada małżeńska, żeby w taki sposób dążyć do potomstwa. I Sara sama zaczęła szybko tego żałować. Bo kiedy Hagar urodziła Ismaela, zaczęła pogardzać Sarą. I w 5 wersecie już bardzo szybko widzimy Sarę, która obwinia Abrahama za jej krzywdę. Sama tego chciała. Sama o to prosiła. Ale raczej nie takiego efektu się spodziewała. Natomiast właśnie z tego urodził się w taki sposób Ismael. Jako efekt takich czysto ludzkich, wręcz grzesznych wysiłków swoich rodziców, Abrahama, Hagar w tym przypadku, ale także braku wiary Abrahama i Sary w Bożą obietnicę. To, że Bóg w końcu dałby im potomka. Więc te narodziny Ismaela, one pokazują problem braku zaufania Bogu. Problem takiej chęci zapewnienia sobie czegoś swoimi wysiłkami. Kiedy Bóg coś zapowiada, ale ludzie próbują to osiągnąć własnymi siłami. Na przykład później w Nowym Testamencie widzimy Piotra, apostoła Piotra, który próbował bronić Jezusa przed aresztowaniem. Mimo, że Jezus mówił, że on ma być aresztowany. Ale Piotr miał w głowie trochę inny plan na misję Jezusa. Miał inną wizję tego, jak ma wyglądać zaprowadzenie Bożego Królestwa na ziemi. I dlatego zaczął w taki cielesny sposób bronić Jezusa. I w historii Kościoła były podobne cielesne pomysły. Nawracanie ludzi mieczem, żeby byli chrześcijanami, żeby zmienili swoją wiarę pod przymusem. Albo coś, o czym być może słyszeliście przed kilku dni czy tygodni, w związku z atakami na Iran. Nie wiem, czy doszło do was informacje, że pojawiły się anonimowe zgłoszenia amerykańskich żołnierzy w jakimś tam ich systemie, w którym zgłaszają różne przypadki. I oni zgłaszali, że ich dowódcy, motywując atak na Iran, powoływali się na Biblię. I mówili, że w ten sposób przyspieszą przyjście Jezusa. Jakoś im się to łączy z ich rozumieniem czasów końca. I w ten sposób motywowali swoich żołnierzy. I to trafiło do jakiegoś systemu, który zbiera anonimowe jakieś takie zgłoszenia, zażalenia. Więc coś, co zupełnie nie jest Bożym pomysłem na zaprowadzanie Bożego Królestwa, na przyspieszenie przyjścia Jezusa, ale mieli taki cel. No, zgodny z Bożą obietnicą. Jezus ma przyjść. Oni chcieli to przyspieszyć, ale środkami, które w ogóle nie wynikają z Bożego planu, który Bóg w ogóle nie zalecił. I może w naszym życiu też widzimy takie sytuacje, są takie sytuacje, gdzie wybieramy no, takie cielesne środki. Może nawet w tym, co wydaje nam się pobożnym celem i myślimy, że ten pobożny cel będzie uświęcał nasze środki. Na przykład pozostając w relacjach damsko-męskich. Dobrze jest być w małżeństwie, to jest dobry cel, ale czasem może nie widać nawróconych kandydatów, kandydatek na małżonkę. I może pojawić się pokusa, no to może wystarczy ktoś, kto sam uważa siebie za chrześcijanina. Albo nawet poziom niżej. Po prostu mówi, że wierzy w Boga. Może nie pytajmy, nie dociekajmy, w co dokładnie tam wierzy, w tego Boga albo w Jezusa. Bo jeszcze się okaże, że wcale nie jest chrześcijaninem. Więc to jest pewna pokusa, którą widzimy, że poddali się jej Abraham i Sara. Inaczej było z drugim synem Abrahama, z Izaakiem. Czytamy, że on urodził się na mocy obietnicy. Kiedy Bóg cudownie uzdolnił Abrahama i Sarę, żeby spłodzili syna, a kiedy to się wydarzyło, to Abraham miał 100, a Sara 90 lat. Całe życie była bezpłodna. Więc po ludzku nie było szans. I właśnie wtedy Bóg pokazuje, że On jest tym, który ma moc spełnić swoją obietnicę. Że Jego słowo jest większe niż ludzkie ograniczenia. Więc Paweł używa tych przykładów Ismaela i Izaaka i pokazuje przez nie różnicę między uczynkami a obietnicą. Między taką próbą realizacji Bożych celów po swojemu, takim kombinowaniem po ludzku, po ziemsku, a zaufaniem, że Bóg jednak potrafi wypełnić swoje słowo, nawet jeżeli nie widzimy, jak mógłby to zrobić. Ale Paweł nie zatrzymuje się w tym miejscu, na samych faktach z życia czy z narodzin synów Abrahama, bo od 24 wersetu robi coś zaskakującego. On mówi, że te narodziny mają znaczenie przenośne. W innych przykładach mowa jest o znaczeniu obrazowym, a w Grece jest słowo, z którego my bierzemy w języku polskim słowo alegoria. Stąd mówię o znaczeniu alegorycznym. I musimy dobrze zrozumieć, co i dlaczego Paweł tutaj robi, a czego nie robi. Po pierwsze, tutaj nie chodzi o takie wyłącznie alegoryczne podejście do Starego Testamentu. Pewnie wiecie, że niektórzy uważają, że historie Starego Testamentu mają tylko symboliczne znaczenie. Na zasadzie, że takie postaci chociażby jak Adam i Ewa, Abraham, Mojżesz czy inni, że mogli nawet nie istnieć, ale ich historie służą pokazaniu, przekazaniu jakiejś duchowej prawdy. Że nie tak ważne jest, czy oni faktycznie istnieli, ale ważne jest przesłanie, które niosą te historie. I to jest podejście, które traktuje Biblię jako taki zbiór mitów, bardziej niż jako rzeczywistą historię zbawienia. Na przykład przedstawia, że stworzenie świata, że potop, że wyjście z Egiptu, to były po prostu opowieści, które były stworzone w pewnym celu. Tego Paweł tutaj nie robi. Mówi o tym, jak niektórzy patrzą na Biblię, a nie jaka Biblia jest, jaki ma cel. Tego Paweł nie robi. Paweł wiele razy powołuje się na przykład Abrahama i inne historie Starego Testamentu w taki sposób, że wiemy i widzimy, że Paweł wierzy, uznaje, że to były rzeczywiste postaci i wydarzenia, a nie jakaś tylko przenośna. Więc czemu tutaj mówi o przenośnym znaczeniu? Podkreślam jeszcze raz, Paweł używał już w tym liście wcześniej przykładu Abrahama. Używał jego przykładu po to, żeby mówić o usprawiedliwieniu z wiary. O tym, że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych wtedy, kiedy zaufamy, kiedy wierzymy w Jego obietnicę. Więc Paweł traktował te wydarzenia jako prawdziwe. Więc tutaj nie odczytuję tej historii alegorycznie, żeby przedstawić jakąś inną nową naukę. Bo Paweł już wcześniej przedstawiał dowody na to, o czym tutaj pisze. Czyli narodziny synów Abrahama są tylko i aż ilustracją tego, co już wcześniej wykazał w tym liście. Co już wcześniej udowodnił z tego, co jest rzeczywiste, a nie z przenośnego znaczenia. To jest bardzo ważne, dlatego to tak podkreślam. Dlatego, że to, co Paweł tutaj robi, to nie jest uzasadnienie dla alegoryzowania treści Biblii. Dla wyciągania z niej jakichś nauk, których nie znajdziemy w dosłownym przesłaniu Pisma. Że teraz weźmiemy sobie jakąś historię Starego Testamentu albo Nowego i będziemy w taki sposób ją czytać, nadając symboliczne znaczenie. Szukając, co być może oznacza ta osoba, to wydarzenie. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Że Paweł nie robi czegoś takiego w tym miejscu. Natomiast z drugiej strony są czasem pewne elementy w różnych historiach, które widzimy w Nowym Testamencie, że autorzy Nowego Testamentu widzą tam też symboliczne znaczenie. Na przykład apostoł Paweł w Nowym Testamencie, liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, w taki sposób traktuje skałę, z której na pustyni wytrysnęła woda. Kiedy Izraelici przechodzili przez pustynię, nie mieli wody do picia, Bóg pozwolił im, czy dał im napić się z tej skały, która wytrysnęła, z której wytrysnęła woda. I Paweł pisze do Koryntian, że tą skałą był Chrystus. Czyli takie symboliczne znaczenie nadaje temu, co wydarzyło się wtedy. Więc pewne elementy historii prawdziwych mogą mieć symboliczne znaczenie, natomiast nie możemy tak robić, czyli nie możemy wyciągać nauk, których nie ma nigdzie indziej. No bo wtedy każdy mógłby sobie wyciągnąć z Biblii, co mu tam pasuje, co mu się podoba. Tutaj w Galacjan Paweł po prostu obrazuje to, o czym już wcześniej nauczał. I robi to dlatego, że synowie Abrahama są ważni dla tego tematu, o którym pisze. I Paweł mówi, że te narodziny dwóch synów obrazują dwa przymierza. Czy te kobiety, Hagar i Sara, obrazują dwa przymierza. I najpierw Paweł opisuje pierwsze z nich. To wersety 24 i 25. Czytamy, że to jest przymierze z góry Synaj, które rodzi w niewolę, że jest nim Hagar. I potem, że Hagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie. Więc dużo metafor w jednym miejscu. Niewolnica Hagar to jest przymierze z góry Synaj i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie. Paweł napakował ten fragment właśnie takimi metaforami, więc spróbujemy to odpakować. I żeby to odpakować, to już wcześniej widzieliśmy, że Ismael rodził się według ciała. Rodził się dlatego, że Abraham i Sara nie ufali Bożej obietnicy. Dlatego, że polegali na swoich działaniach. I takie było przymierze z góry Synaj. Polegało na ciele, polegało na przestrzeganiu przykazań. Nie wiem, czy pamiętacie, co powiedzieli Izraelici wtedy, kiedy Bóg przekazał im prawo na Synaju. Potem jak usłyszeli te wszystkie przekazania. Tam pojawia się w Księdze Wyjścia takie słowa Izraelitów, którzy powiedzieli, że wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. I w ten sposób wzięli na siebie ciężar prawa. Prawa, gdyby rozumieli, jak dużym standardem doskonałości jest to prawo, gdyby to rozumieli, to wiedzieliby, że nie są w stanie tego spełnić. Powinni po usłyszeniu tego raczej uznać swoją słabość, powinni prosić o Boże miłosierdzie, powinni prosić Boga, żeby zmienił ich serce, żeby byli w stanie to wypełnić. Ale wydaje się z tego, co powiedzieli, że myśleli, to nie jest takie trudne, damy radę. Ale wiemy, jak potoczyła się ich historia, krótko później utworzyli sobie cielca. Bardzo szybko odeszli od Boga. I dlatego Paweł opisuje, że to przymierze rodzi w niewolę, no bo zdobiło z nich niewolników prawa. I takich samych niewolników robi z wszystkich, którzy ich dzisiaj chcą być pod prawem. Dlatego, że nigdy nie miało doprowadzić nikogo do zbawienia. Dlatego, że skutkiem może być tylko niewola i potępienie. I właśnie dlatego Paweł porównuje to przymierze do Hagar, która była niewolnicą, egipską niewolnicą, mówiąc, że ono rodzi w niewolę, bo to jest efekt poddania się prawu. Również obrazowo można powiedzieć, że to jest powrót do niewoli egipskiej, bo ona była z Egiptu. Albo używając obrazu Góry Synaj, można powiedzieć, że to jest opuszczenie ziemi obiecanej i powrót pod Synaj, tam gdzie było dane prawo. Zresztą potomkowie Ismaela tam się właśnie osiedlili, co też może pokazywać obrazowo, że prawo nie daje spełnienia obietnicy. Także dużo jest tych obrazów w tej historii, które właśnie Paweł tak obrazowo wykorzystuje, żeby pokazać pewne duchowe prawdy. I pisze przy tym, że odpowiada ona teraźniejszej Jerozolimie. No bo prawo dane na Synaju skupiało się w Jerozolimie. Tam była świątynia, byli kapłani, tam było centrum religii żydowskiej. Ale większość mieszkańców Jerozolimy odrzuciła Mesjasza. Natomiast Paweł mówi nie tylko o takich Żydach, mówi też o tych, którzy nawet wyznają wiarę w Jezusa, ale którzy chcą go wciąż łączyć z poleganiem na prawie. Dlatego Paweł mówi, że Jerozolima jest w niewoli. Czyli tak naprawdę mówi, że ci, którzy chcą polegać na prawie, nawet jeżeli wierzą w Jezusa, to są duchowymi potomkami Ismaela. To jest efekt tego pierwszego przymierza, który rodzi w niewolę. I pewnie dalej spodziewalibyśmy się tego, że Paweł powie, a drugie przymierze to jest to. Natomiast Paweł tak bardzo skrótowo pisze po prostu, że jest nim Jerozolima, która jest w górze. Nawet nie używa słowa przymierze, ale domyślamy się, że chodzi właśnie, że to jest to drugie przymierze, czyli Jerozolima, która jest w górze. I co ciekawe, że Paweł nie zestawia teraźniejszej Jerozolimy z jakąś przyszłą Jerozolimą, tylko zestawia teraźniejszą Jerozolimę z tą, która jest w górze. Czyli nie mówię o tym, co dopiero później nastąpi w przyszłości, ale opisuje coś, co już się zaczęło. Dlatego, że ta Jerozolima, która jest w górze, to jest miasto, którego obywatelami są wszyscy chrześcijanie. I ci, którzy już zakończyli swój bieg na ziemi i są w niebie, ale też wszyscy my, którzy wciąż jesteśmy w tej ziemskiej pielgrzymce. Mówi o tym list do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 22 werset, właśnie opisując to miasto, które składa się i z jednych, i z drugich. Hebrajczyków 12:22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Czyli autor tego listu mówi, że uczestnicy Nowego Przymierza już teraz podeszli do góry Syjon, czyli do tej niebiańskiej Jerozolimy, do tego miasta, które jest w górze, do tego uroczystego zgromadzenia, do którego już teraz mamy dostęp, a w którym, jak opisuje też dalej, już są duchy ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, czyli ludzie, którzy już są w tym momencie w niebie. Więc to miasto złożone z tych wszystkich osób jest wolne w kontraście do tego zniewolenia ziemskiej Jerozolimy. I ta niebiańska matka, to miasto, które jest w górze, to jest wolne, no właśnie jest naszą matką. Więc można powiedzieć, że ważne jest nie tylko to, czy Abraham jest naszym ojcem, tak duchowo, ale ważne jest to, kto jest naszą matką. Czy prawo zrodziło nas do niewoli, tak jak Abraham z Hagar urodzili dziecko, które było w niewoli, czy Bóg zrodził nas do wolności na mocy swojej obietnicy. I Paweł dodaje do tego cytat z Księgi Izajasza, to werset 27. Jest bowiem napisane: wiwatuj niepłodna, która nie rodzisz, zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. I to jest cytat z Izajasza 54:1, trzy rozdziały po tym fragmencie, który czytaliśmy na początku nabożeństwa, gdzie też pojawiają się Abraham i Sara. Jako jedyne inne miejsce poza Księgą Rodzaju, gdzie oni występują, więc myślę, że to ma znaczenie. Natomiast czemu Paweł tutaj powołuje się na te słowa akurat? Izajasz, kilkaset lat wcześniej, opisywał stan Izraela w niewoli babilońskiej. Więc z jednej strony opisuje ich stan jako niepłodną, kobietę niepłodną, jako kobietę, która nawet nie zna bólów porodowych, czy wręcz jako samotną. Samotną dlatego, że jak czytamy później w tym fragmencie z Izajasza, siódmy werset, na krótką chwilę porzuciłem ciebie, mówi Bóg do Izraela. Na krótką chwilę. Bo jednocześnie mówi o tym, zapowiada, że znowu ich zgromadzi, dlatego wzywa ich do radości. Dlatego już mówi o tym licznym potomstwie. Mówi do kobiety, która jest niepłodna, która jest samotna, a do tej kobiety, która ma nadzieję i ma przyszłość, którą Bóg zapewni. I Paweł cytuje Izajasza po to, żeby pokazać, że z Izraelem było trochę podobnie jak w historii Abrahama. Że przez długi czas nie mogli mieć dzieci z Sarą. Próbowali po swojemu, ale to był obraz polegania na ciele. Efektem było dziecko z niewolnicą, a dopiero później zaufali Bogu i Bóg dał im potomka. I to jest w pewnym sensie podobne do historii Izraela, bo Izraelici też nie byli zdolni do przestrzegania prawa. Tak jak Abraham z Sarą nie byli zdolni, żeby mieć potomka. I skoro nie byli zdolni, to trafili do niewoli, bo łamali Boże przykazania. Ale wtedy, kiedy tam byli w tej niewoli, Bóg powiedział, że odmieni ich przyszłość. I na tym mieli polegać, na Bożej obietnicy, a nie na tym, że sami uratują się z tej niewoli. I ważne jest przy tym to, co jest w księdze Izajasza zaraz przed tym. Dlatego, że to pokazuje, w jaki sposób Bóg przychodzi z ratunkiem. Pamiętamy, o czym jest 53 rozdział Izajasza? Zapowiedź śmierci Mesjasza. To jest to, co umożliwia pojawienie się potomstwa. To, że Jezus wziął na siebie ciężar naszego grzechu. Że został ukrany dla naszego zbawienia. Izajasza 53:10 mówi, gdy złożę swoje życie w ofierze, mowa jest o Mesjaszu, o Jezusie, gdy złożę swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Więc jest opis śmierci, ale także opis czy zapowiedź zmartwychwstania, bo będzie żył długo po tym, jak umrze. Jego ofiara doprowadzi do tego, że ujrzy potomstwo. Dlatego ten kolejny rozdział może zacząć się właśnie tym wezwaniem do radości, bo pojawią się duchowe dzieci dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I będzie ich tyle, że trzeba będzie poszerzyć zasięg namiotu. Tam też Izajasz o tym później pisze, że trzeba będzie poszerzać zasięg namiotu. Że to potomstwo odziedziczy narody, mówi werset 3 Izajasza 54. Więc wspaniały obraz, zapowiedź i takie zestawienie tego właśnie z tym, co działo się w życiu Abrahama, Sary i Hagar. A ostatnie 4 wersety tego 4 rozdziału Galacjan to już jest zastosowanie tej alegorii. I Paweł najpierw zaczyna od tożsamości chrześcijan. On tutaj dwukrotnie w tych wersetach mówi o tożsamości naszej jako dzieci obietnicy. 28 werset mówi, wyznać bracia po Izaaku, jesteście dziećmi obietnicy. I potem werset 31, zamykający ten rozdział, a zatem bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Czyli takim pierwszym wnioskiem jest to, kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy podobni do Izaaka, a nie do Ismaela. I Paweł uważa, że musi przypomnieć Galacjanom, kim są. To jest bardzo ważne dla nas także. Przypominać sobie to, kim jesteśmy. Bo to wpływa później na to, jak będziemy żyć. To jest pierwszy krok, żeby żyć w wolności, zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy już w niewoli prawa. Że jesteśmy dziećmi obietnicy. I że staliśmy się nimi nie dlatego, że się postaraliśmy, nie dlatego, że zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy sprawę w swoje ręce. Tak jak Abraham z Sarą i z Hagar wzięli sprawę w swoje ręce i spodzieli potomka. My staliśmy się chrześcijanami dlatego, że Bóg okazał nam łaskę. I to jest ważne, kluczowe przypomnienie. Bo Paweł pisze to do ludzi, którzy chcieli żyć pod prawem. Ale miał nadzieję, że oni byli dziećmi obietnicy. A w związku z tym nie powinni byli wracać do niewoli. Tak też napisał na początku kolejnego rozdziału, 5 rozdziału, w 1 wersecie. Znowu przypomnienie. Że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Skoro staliśmy się dziećmi obietnicy, to nie wracajmy do tego, żeby pracować na swoje zbawienie. Bo to jest tak, jakby więzień, który wychodzi na wolność po kilkudziesięciu latach, znowu chce wrócić za kratki. To nie ma sensu. Jako dzieci obietnicy wychodzimy na wolność. I polegamy na tym, że Bóg zaczął w nas swoje dzieło, a skoro zaczął, jeżeli zaczął, to będzie je pełnić do samego końca. I oczywiście ważne jest to, jak żyjemy. Paweł później w tym liście, w 5 rozdziale, mówi też o tym, że ta wolność nie może być przyzwoleniem dla grzechu, dlatego że wciąż musimy sprawować swoje zbawienie, ale możemy to robić dlatego, że Bóg nas sprawia i chcenie i wykonanie. I po tym przypomnieniu tożsamości naszej jako chrześcijan, Paweł dodaje jeszcze na koniec dwie rzeczy. Najpierw werset 29. Kiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. I to jest nawiązanie do historii z 21 rozdziału Księgi Rodzaju, znowu do historii Abrahama i jego rodziny. Tam w 21 rozdziale 8 wersecie jest wspomnienie odstawienia Izaaka od piersi. To jest taki przełomowy moment w rozwoju dziecka i w tamtej kulturze urządzało się z tego powodu ucztę. Natomiast czytamy w tym fragmencie, że Sara zauważyła, że Ismael, ten starszy brat, szydzi z jej syna Izaaka. I to jest historia, która pokazuje konflikt między urodzonymi według ciała, a urodzonymi według ducha. I Paweł pisze, że podobnie jest też teraz. Czyli znowu używa przenośni, gdzie Ismael reprezentuje ludzi, którzy są przekonani o swojej wyższości, no bo był starszym bratem, starszym o 14 lat, był silniejszy, patrzył z góry pogardliwie na swojego młodszego brata, jak na małe dziecko, no bo miał może około 3 lat, Izaak w tym momencie. I teraz, skoro my jesteśmy podobni do Izaaka, to możemy spodziewać się podobnych doświadczeń. I to właśnie ze strony tych, którzy znowu tak obrazowo dorastają z nami w tym samym domu. Tak było w życiu Jezusa. Był prześladowany przez cielesnych potomków Abrahama, przez swoich rodaków. To oni posłali go na krzyż. Podobnie było z uczniami Jezusa. Kto był ich największym przeciwnikiem? Z kim mieli do czynienia, jeżeli chodzi o tych, którzy ich prześladowali? Z reguły Żydzi, godliwi Żydzi. Więc to pokazuje, że największym przeciwnikiem Ewangelii z reguły są ludzie, którzy chcą żyć pod prawem. Największa opozycja dla Ewangelii z reguły jest od strony ludzi religijnych. Tak jak Paweł też pisał do Rzymian w 10 rozdziale o takich ludziach, którzy mają godliwość, ale godliwość nierozsądną. Nierozsądną, bo nie poznali usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga i próbowali ustanowić swoje własne. Więc nie poddali się temu Bożemu usprawiedliwieniu. I to jest największa opozycja dla Ewangelii i dla uczniów Jezusa. Ludzie nienawróceni, którzy próbują jednak żyć dla Boga o swoich siłach. Którzy chcą się opierać na swojej sprawiedliwości. I można ich spotkać w kościołach, można ich zobaczyć za kazanicami. To są ludzie, którzy mogą patrzeć z wyższością na innych, może nawet dziękując Bogu, że nie są tacy jak oni, tak jak faryzeusz modlił się w świątyni. I Galacjanie także, ci, którzy byli w tym kościele, oni też w tych kościołach, oni też doświadczali czegoś takiego od podobnych osób. Mówimy o tym dlatego, że Paweł, kiedy tam był, on sam doświadczył prześladowania od godliwych Żydów. Więc nie był prześladowany przez pogan przede wszystkim, ale prześladowanie zaczęło się od Żydów, którzy właśnie byli przeciwni Pawłowi, dlatego że on nauczał Ewangelię, ale w oderwaniu od judaizmu. Że on głosił Mesjasza, ale głosił także, że nie trzeba trzymać się tych żydowskich praktyk. I teraz Paweł tutaj mówi, że to jest wliczone, wpisane w życie z Bogiem. Że możemy być, że możemy doświadczyć także prześladowania. Ale mówi też o tym, co możemy zrobić, co należy zrobić w tym momencie. Werset 30. Lecz co czytamy w piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. Co mówi pismo? To jest podobne pytanie do tego, które pojawiło się na początku tego fragmentu, w 21 wersecie, gdzie Paweł pyta, czy nie słyszycie, co mówi prawo. Więc wydaje się, że Paweł właśnie wraca do tego pytania na początku i że do tego właśnie zmierza. Bo w tym wersecie jest takie jedyne wezwanie do działania w całym tym fragmencie. Wypędź niewolnicę oraz jej syna. I to znowu wynika z tego, co działo się w historii Abrahama, w tej samej, gdzie Ismael szydził z Izaaka. Dlatego, że zaraz potem, kiedy Ismael z niego szydził, czytamy słowa Sary do Abrahama. To są właśnie słowa, które tutaj Paweł cytuje. To Sara powiedziała Abrahamowi, żeby wypędził niewolnicę i jej syna. I Abraham tego nie chciał zrobić, nie podobało mu się to, że Sara chce wyrzucić jego drugą żonę, jego syna, ale Bóg powiedział mu, żeby zrobił tak, jak powiedziała Sara. Dlatego, że tylko od Izaaka będzie nazwane jego potomstwo. Dlatego, że nie było miejsca na innego dziedzica. I co jest ciekawe, że Żydzi, kiedy czytali tę historię, oni rozumieli ją zwykle jako to, że wypędzenie Ismaela pokazywało to, że Bóg odrzuca pogan. Kiedy Żydzi czytali tę historię, myśleli o tym, że to pokazuje, że Bóg odrzuca pogan. A tutaj można powiedzieć, że Paweł robi odwrotnie. On pokazuje, że Bóg podobnie odrzuca Żydów, którzy chcą żyć pod prawem. I podobnie odrzuci każdego, kto żyje w niewoli prawa. Dlatego Paweł wzywa ich, żeby oni odrzucili tę niewolę. Żeby odrzucili poleganie na swojej sprawiedliwości. I w ich kontekście to także oznaczało, czy mogło oznaczać to, że oni mieli odrzucić od siebie tych ludzi, którzy próbowali ich omamić. Paweł wcześniej pisał w tym rozdziale o tym, że byli tacy ludzie, którzy zabiegali o Galacjan, ale nie w dobrych zamiarach. Którzy zabiegali o nich, troszczyli się o nich po to, żeby później Galacjanie troszczyli się o nich. Paweł nawet o nich napisał, że oni chcieli odłączyć Galacjan. A teraz mówi, że to Galacjanie powinni ich wypędzić. To pokazuje, że trzeba odrzucić legalizm, ale także trzeba odrzucić wpływ ludzi, którzy właśnie próbują go nauczać, próbują nam go narzucać. Dlatego, że dziedzictwo należy do dzieci obietnicy. I my jako chrześcijanie razem z Izaakiem dziedziczymy obietnicę, które Bóg dał Abrahamowi. To nie fizyczny naród Izraela dziedziczy jakieś szczególne obietnice dla nich. To wszyscy, którzy zaufali Jezusowi, otrzymają zapowiadane przez Boga dziedzictwo. Czyli obietnice odkupienia, obietnice życia wiecznego. Więc nie zamieniajmy tego dziedzictwa Izaaka na dziedzictwo Ismaela. Nie zamieniajmy ziemi obiecanej na Arabię czy na górę Synaj, ani tej Jerozolimy w górze na tę ziemską. To jest taka specyficzna argumentacja za wolnością w Chrystusie. Ale to nie jest wyciąganie z biblijnych historii jakichś nieznanych wcześniej nauk. Bo Paweł już nauczał wcześniej z jasnych fragmentów pisma właśnie o tym. Ale tutaj pokazuje, że w tych historiach było też dodatkowe znaczenie. Historii tej kluczowej rodziny, bo to była kluczowa rodzina dla rozumienia przymierzy, dla rozumienia historii odkupienia. Więc nie jest dziwne, że w takiej właśnie rodzinie Bóg zawarł jeszcze dodatkowe symboliczne przesłanie. I widać tutaj wyraźny kontrast między poleganiem na własnych wysiłkach i nieufaniem przy tym Bożym obietnicom, tak jak wtedy, kiedy narodził się Ismael z niewolnicy Hagar, a poleganiem na obietnicy nawet wtedy, kiedy po ludzku nie widać nadziei, jak było z kolei z narodzinami Izaaka, kiedy Abraham z Saną w ogóle nie mogli mieć dzieci. I podobnie jest naszym zbawieniem. Można kombinować po swojemu, polegać na sobie, ale efektem i tak będzie niewola. Nie osiągniemy życia wiecznego w ten sposób. ale kiedy zdamy się na Boga, osiągniemy, otrzymamy życie wieczne, chociaż na nie nie zasługujemy. I kiedy już je mamy, kiedy jesteśmy uczniami Jezusa, to musimy także odrzucać poleganie na swoich wysiłkach. Czyli zrobić to, co Abraham zrobił z Hagar, wypędzić to, co ponownie próbuje nas stłoczyć w legalizm. I Paweł mówi, że przy tym możemy doświadczać prześladowań, ale musimy pamiętać o swojej tożsamości, o tym, że jesteśmy dziećmi obietnicy. Amen.